Zaczynając, chcę wam postawić takie pytanie. Spróbujcie się z nim zmierzyć. Gdybyś wiedział, że za 5 dni będziesz musiał umrzeć. Gdybyś wiedział, że za 5 dni będziesz musiał odejść z tego świata, jak wyglądałoby te 5 dni? Na co poświęciłbyś swój czas? Co byś chciał zrobić? Wiem, że dla niektórych to może być totalnie jakieś odleciane pytanie, ale może warto dzisiaj, współpracując z tym, co Bóg włożył w moje serce, zastanowić się nad tym. Jak wyglądałoby twoje ostatnie 120 godzin na tej ziemi? Czy rano, jak zwykle, poszedłbyś do pracy? Może niektórzy z nas popadliby w jakiś stan załamania i byli bardzo zdenerwowani tą sytuacją. Może ktoś inny zechciałby załatwić sprawy finansowe, napisać testament, podzielić majątek, jeżeli ma co dzielić. Może ktoś inny z nas uznałby, że trzeba załatwić jakieś sprawy z przeszłości. Chciałby pojechać do kogoś, spotkać się, przeprosić, porozmawiać. A może ktoś przynaglony tą świadomością poszedłby i powiedział swoją historię nawrócenia, swoje świadectwo nawrócenia komuś, komu jeszcze nie powiedział, a zna tą osobę. A może jeszcze inne myśli przyszłyby do naszego serca, albo ktoś powiedziałby: już tak niewiele mi zostało, poczytam sobie Biblię, pomodlę się. Przyjdę na środowe spotkanie modlitewne. Rzadko my, ludzie, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji. Pan Jezus był. Pan Jezus był postawiony w takiej sytuacji. Pan Jezus, wjeżdżając ostatniego tygodnia do Jerozolimy, był całkowicie świadomy, całkowicie wiedział, że jest to ostatnie 5 dni jego życia na tej ziemi. Dokładnie wiedział, że to jest ostatnie 120 godzin jego życia tutaj, pośród ludzi. Czy rozmyślaliście kiedyś, jak wyglądały te ostatnie dni w życiu Jezusa? Jak wiele Jezus zmienił przez te 5 dni w stosunku do tego, co robił wcześniej? A czy w ogóle cokolwiek zmienił? A może jego życie całe było takie, jakby to był ostatni dzień? Chcę was dzisiaj pobudzić do tego, abyśmy, rozmyślając o naszym Panu, rozmyślając o Jego wielkości, rozmyślając o Jego świętości, rozmyślając o Jego doskonałości, wszak nazywamy Go naszym mistrzem i naszym Panem, zastanowili się, na ile nasze życie, na ile nasze istnienie na tej ziemi jest inspirowane Jego życiem. Na ile nasze istnienie na tej ziemi jest w jakiś sposób zbieżne z charakterem, z duchem, z zasadami, które obowiązywały w Jego życiu. W ciągu 33 lat pobytu na tej ziemi Pan Jezus wielokrotnie był w Jerozolimie. To miasto było mu dobrze znane. Znał je, chodził ulicami tego miasta. Wiele godzin spędził na dziedzińcu świątyni. To tam otworzył, czy w tym mieście, w Jerozolimie, otworzył oczy człowiekowi niewidomemu od urodzenia. To tam przy sadzawce, chyba Betesda, podniósł człowieka, który był sparaliżowany przez wiele lat. To tam, w Jerozolimie, ocalił życie kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. I tam dokonał wielu, wielu innych rzeczy. Teraz Jak powiedziałem, kończąc swój bieg tutaj, doczesny bieg, wjeżdża do Jerozolimy i spójrzmy na te ostatnie dni naszego Pana. Chciałbym zacząć od Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wersety 41-44. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wersety 41-44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie, otoczą cię i ścisną cię zewsząd, zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Z Góry Oliwnej jest niesamowity widok na Jerozolimę. W tamtym czasie, kiedy Pan Jezus był na szczycie Góry Oliwnej, całą Jerozolimę miał przed sobą, dokładnie całe miasto miał przed sobą. Na pierwszym planie była świątynia i dziedziniec świątyni. To największa budowla w tym czasie w Jerozolimie. Następnie zabudowania mieszkalne, inne budynki. Kiedy wjeżdżał, kiedy stał na tej Górze Oliwnej, kiedy miał za chwilę zjechać w dół do Jerozolimy, na chwilę zatrzymał się, spojrzał na to miasto i w jego oczach pojawiły się łzy. Zapłakał nad nim. Myśląc o naturze ludzkiej, myśląc o nas jako ludziach, myśląc o naszych głównych cechach, wydaje mi się, że gdybyśmy my jako ludzie mieli w perspektywie to, że nasze życie dobiega końca na tej ziemi, to głównie skupilibyśmy się na sobie. To głównie myślelibyśmy o nas i o naszych sprawach. Kiedy przyglądam się Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy próbuję zrozumieć tą niezwykłą postać, zauważam, że nawet w takim momencie Jego oczy skierowane były na ludzi. Nawet w takim momencie Jego oczy skierowane były na Jerozolimę i na mieszkańców tego miasta. On się nie żalił nad sobą, nie płakał nad sobą, ale zapłakał nad ludźmi, do których przyszedł. Bolał w swoim sercu nad tym, że mieli tak niezwykłą szansę, mieli tak niezwykłą możliwość, mieli tak niezwykłą okazję doświadczyć Emanuela, Boga pośród nich, a tak wielu nie skorzystało z tego. A tak wielu poprzez swoje zaślepienie, zresztą tutaj o tym mówi, nie uznało, że oto Mesjasz, zapowiedziany Mesjasz, Syn Boży jest pośród nich. I to wzbudziło niesamowite współczucie. Nie gniew, nie złość na tych ludzi, ale współczucie, że zmarnowali tak wielką szansę. A więc po pierwsze, Jezus w ostatnich godzinach swego życia skoncentrowany był, skupiony był na ludziach. Wracając do naszej natury, rozmyślając o tym, jacy my jesteśmy, rozmyślając o naszych cechach, zauważam, powiem to wprost, jak dużo w nas egoizmu. Zauważam, jak bardzo w życiu jesteśmy skupieni, skoncentrowani na sobie i na swoich sprawach. Jak daleko nasz Pan, nasz Mistrz jest przed nami w tym, o czym mówię. Powtórzę to, gdybym ja stanął w perspektywie tego, że moje życie dobiega końca, być może w końcu powiedziałbym: a niech mi wszyscy dadzą spokój. Chcę w ciszy, w spokoju, w kontemplacji, w zadumie, w zamyśleniu dojść do ostatniej godziny mego życia. Nie taki był nasz Pan. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 14-15, 2 Koryntian 5 rozdział 14-15 czytamy, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tutaj dotyka mnie to stwierdzenie, żeby już nie dla siebie samych żyli. Bracia, siostry, na ile jest to prawda w moim życiu i w twoim życiu, że nie dla siebie samego żyjesz. Że swoje życie kształtujesz tak, żeby ono miało znaczenie także dla innych. Bo przecież czytamy, że to miłość Chrystusa, miłość kogoś, kto był całkowicie wolny od egoizmu i skupiony na tych, którym służył. Ta miłość przynagla nas, ogarnia nas, owłada nami, żebyśmy właśnie taką drogę próbowali wybierać, pomimo tego, że gdzieś nasz wewnętrzny człowiek, nasza natura, nasz umysł skupia nas ciągle na nas samych. W Panu Jezusie Chrystusie jest wolność. Wolność od nas samych, także wolność od egoizmu. Po to, żeby wstępować w Jego ślady. To cudowne wiedzieć, że nasz Pan był darem dla ludzi. To cudowne jest wiedzieć, że miał współczucie dla zgubionych. Ale to wielkie wyzwanie utożsamiać się i swoje życie kształtować w tę samą stronę. Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, udał się prosto, bo tak też przez bramę złotą droga prowadziła prosto na dziedziniec świątyni. Udał się na dziedziniec świątyni i czytamy w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, Mateusz 21, wersety 12 i 13. Mateusz 21, wersety 12 i 13. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły weksklarzy i stragany handlarzy gołębi powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Taka zmiana nastroju. Jeszcze przed chwilą łzy współczucia, łzy wypływające ze zrozumienia tego, co jest w przyszłości, co stanie się w przyszłości, pewnego żalu. I nagle po paru minutach, kiedy wstępuje na dziedziniec świątyni, kiedy wjeżdża do Jerozolimy, widzimy Jezusa wzburzonego, widzimy Jezusa pełnego gniewu, widzimy Jezusa pełnego takiego świętego Bożego gniewu, Bożych emocji i robi porządek na straganach, na pewnym bazarze, który został urządzony na dziedzińcu świątyni. Co go tak strasznie wzburzyło? Przed chwilą łzy, przed chwilą płacz, przed chwilą współczucie, a teraz taki wielki wyraz gniewu. Co tak dotknęło Pana Jezusa? Dlaczego tylko On w taki sposób protestował, a inni Żydzi, a było ich wtedy bardzo dużo w Jerozolimie, bo zbliżało się święto Paschy, traktowali to już od tak normalnie. No jest bazar, no fajnie, że jest. Kilka lat wcześniej kapłan Ananiasz zgodził się na to, aby na dziedzińcu świątyni zrobić targowisko. Aby na dziedzińcu świątyni, na placu, dużym placu świątynnym, wydzielić kawałek terenu, na którym będzie bazar, będzie targ. Oczywiście jakieś były do tego święte usprawiedliwienia. No po cóż ci Izraelici mają 50 kilometrów ciągnąć tego baranka? Po co mają iść z tym zwierzem ofiarnym? Niech wezmą sakiewkę, kupią sobie na dziedzińcu świątyni, a później złożą ofiarę. No a przecież do skarbca świątynnego nie wolno składać rzymskich monet, nie wolno wrzucać denarów, Więc niech tam będą kantory, niech tam będzie miejsce wymiany, niech to wymienią na drachmy żydowskie i te drachmy wniosą do świątyni. No po coż tyle kłopotu? No przy okazji, no trochę zysku dla świątyni, no popatrzcie, jaka to budowla, jakie koszty utrzymania. Przy okazji troszeczkę pieniędzy skapnie na świątynię. Na początku oczywiście część Żydów zaprotestowała, wzburzyła się. Eseńczycy już dawno machnęli ręką na świątynię i wyprowadzili się do Qumran. Tam ci najbardziej pobożni, ci najbardziej tacy ludzie, którzy chcieli być wierni prawu, tam stworzyli swoją wspólnotę i ze świątynią już nie mieli wiele wspólnego. Ale większość Żydów pielgrzymowała, przychodziła do miejsca objawienia się chwały Bożej i na początku szemrali, ale później zaakceptowali ten fakt, że tam jest ustanowiony ten bazar. Już ich to tak nie raziło. Już to nie dotykało tak głęboko ich wnętrza. Powiedzieli w sumie, no tak, nawet to wygodne. Pomyślmy, bracia, gdybyśmy tak sobie tam pod schodami, tam przy stole, witam was tam z tyłu, urządzili taki mały sklepik. Na początek niech to będzie Ciucholand. Trochę koszulek, bluzeczek, innych fajnych rzeczy. Na początku ktoś by przyleciał, powiedział, pastorze, jak mogłeś? Powiedziałem, bracie, o 10:00 zamkniemy. Wiesz, no, ruch będzie od 9:00 już w zborze. A dla nas, no wiesz, mamy potrzeby, no ta kazalnica, no już 25 lat ma ta kazalnica. Tu jest pęknięta, tu jest urwana, tu jest obłupana, konserwowana już tyle razy. A wiesz, kupilibyśmy sobie taką nowoczesną, taką z mosiądzu, a może ze szkła, to taka ta... Wiecie, no zbór musi iść do przodu, no. Od razu słowo będzie lepsze. Mamy wiele innych potrzeb. Słuchaj, ale 50% damy na potrzebujących. Jak powiedziałem, na początku może ktoś by protestował, a później nawet byśmy polubili ten sklepik. O, tak gwarno, tak szumno, tyle śmiechu, przymierzanie, jaki ruch i z nabożeństwa każdy z czymś wychodzi. Nawet byłoby tak zabawnie. Co prawda już tu brzmi pieśń Jezus najwyższej godzien chwały, Jezus najwyższej godzien czci, ale tam ostatnie osoby jeszcze przymierzają, czy ach, dobrze to w tym wyglądam. Jak powiedziałem, na początku pewne rzeczy nas rażą, pewne rzeczy są dla nas bulwersujące. Ale po czasie zaczyna nam to powszednieć. Potrzeba wrażliwości Pana Jezusa Chrystusa. To On spośród wielu, wielu ludzi, którzy przychodzili do Jerozolimy, wyraził Bożą myśl o tym, co się dzieje na dziedzińcu świątyni. Wyraził Boży gniew na to, co tam zostało ustanowione i co tam się dzieje. To on był wyrazicielem Bożej woli względem tego, co tam miało miejsce. Druga myśl. Jezus w ostatnich dniach, ostatnich godzinach swego życia skupiony był na Bożym domu, na Bożych sprawach. Trzecia rzecz. Czytamy o tym Mateusz 21, wersety poniżej, 14, 16. Zaraz po wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, z tego dziedzińca, przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni, mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzali się i rzekli mu: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest, czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowały sobie chwałę? Ciekawe dla mnie teraz, kiedy to czytałem, stało się, na co ci ludzie się oburzali. Nie oburzali się na bazar na dziedzińcu świątyni, ale oburzali się, gdy dzieci śpiewały i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu. Na co się oburzasz? Pan Jezus, w tym fragmencie jest wyrażone to, że miał czas dla potrzebujących. Oto ludzie chorzy, którym zawsze poświęcał dużo czasu, nie tylko w Jerozolimie, ale w całym Izraelu, ale także tutaj, w Jerozolimie, kiedy przystąpili do Niego, Pan Jezus miał dla nich czas. Kiedy przypatrzymy się na służbę uzdrawiania Jezusa, to czytamy w Ewangeliach, że nieraz trwało to godzinami, do późnych godzin nocnych. Trwało to całymi godzinami. To nie odbywało się tak automatycznie wszystko w jednej chwili, w jednej minucie, czy w jednej nawet godzinie. Kiedy przystąpili chorzy do Jezusa, to On skupił się na nich, widział ich potrzebę, widział ich cierpienie. Nie skupiał się na sobie, że za chwileczkę zostanie wydany, że za chwilę zostanie poprowadzony przed Sanhedryn, przed sąd żydowski, że może będzie katowany i w końcu ukrzyżowany. Ale kiedy przychodzili do Niego ludzie w potrzebie, Pan Jezus był dla tych ludzi. Czytamy o tym w Ewangeliach, które opisują ostatnie dni Jego życia. I znów dla mnie wyzwanie. I znów dla mnie samego pewne rozmyślanie. Jak by to było ze mną? Czy byłbym gotów w tych najcenniejszych, można powiedzieć, ostatnich godzinach dać swój czas, poświęcić swój czas dla innych? Jeśli pytamy się o to, czym jest miłość, jeżeli pytamy się o to, czym jest całe sedno i istota miłości, to moja odpowiedź jest jedna. Miłość to Jezus Chrystus. Jeżeli chcemy zrozumieć miłość Bożą, to trzeba zrozumieć Pana Jezusa Chrystusa. Bo On jest jej absolutną esencją, wyrażeniem, sednem, pełnią. Kolejna rzecz, na którą Pan Jezus poświęcił tak cenne godziny ze swego życia. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział od wersetu od 1 do 9. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział, wersety od 1 do 9. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi i rzekli do niego, mówiąc: powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał tę moc? A on odpowiadając, rzekł do nich: zapytam i ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą: jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich: to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I dalej, i począł mówić do ludu w podobieństwie. Czy począł mówić do ludu to podobieństwo? I stało się, gdy nauczał lud. Kiedy przeanalizujemy ten ostatni tydzień życia Jezusa, to zauważymy, jak wiele, wiele Jezus poświęcił na nauczanie. To musiały być całe godziny, z tych niewielu godzin, całe godziny, kiedy mówił i mówił do ludzi, tak jakby miał jeszcze coś bardzo ważnego im do powiedzenia. Przypomnę, to z tego okresu pochodzą takie nauczania jak przypowieść o krzewie winnym i latoroślach. To z tego okresu pochodzi przypowieść o 10 pannach. To z tego okresu pochodzi przypowieść o talentach, o wiernym i niewiernym słudze, o złych dzierżawcach winnicy, o uczcie weselnej, na którą zaproszeni nie chcieli przyjść. To z tego okresu pochodzi nauczanie o drodze do Ojca. To z tego okresu pochodzi nauczanie o pocieszycielu, który miał być posłany w jego miejsce. To z tego okresu pochodzi nauczanie o powtórnych znakach z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. To w tym okresie odbyła się debata na ten temat, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. To w tym okresie Jezus wyjaśniał istotę zmartwychwstania. To w tym okresie pytany, który jest najważniejsze przykazanie, udzielił wiążącej odpowiedzi. To w tym okresie wyjaśniał, czyim synem jest Mesjasz. A to jeszcze nie wszystko. Kiedy zbierzemy w całość nauczanie Jezusa z ostatniego tygodnia, zauważymy, że jest go tak wiele, że wypełniłaby całą Ewangelię. A więc dla mnie jest to znakiem, że Pan Jezus w tych godzinach miał jeszcze ludziom wiele do powiedzenia i chciał powiedzieć wszystko, co było wolą Bożą. Bracia i siostry, może to zaakcentuję, powiedzieć wszystko, co jest wolą Bożą. Tak teraz stoję tutaj przed wami i rozmyślam, gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, to może też powinienem powiedzieć wszystko, co jest wolą Bożą, co wiem. I dla nas, którzy dzisiaj jesteśmy na tej sali, to może też czas do refleksji i zadumy, i zastanowienia się, czy nie jest to ważne, aby powiedzieć wszystko, co jest wolą Bożą. Więc znów będę głośno myślał i zastanowię się sam głośno przed wami. Gdybym wiedział, że to ostatnie godziny mego życia, czy w poniedziałek spotkałbym się z katechumenami, by rozmawiać z nimi o chrzcie i o Wieczerzy Pańskiej? Czy odpowiedziałbym na maile, w których niektórzy pytają, w niektórych inni krytykują, inni jeszcze mają coś do powiedzenia? Czy w środę, jak zwykle, przyszedłbym na spotkanie modlitewne, żeby być z wami? A może gdzieś zatopiłbym się w własnych myślach i powiedziałbym, nie, te ostatnie godziny, te ostatnie dni, chcę być sam. Nie, to nie Pan Jezus. A w czwartek, czy w czwartek spotkałbym się z Tomkiem? Chyba nie. Gdzie to już jest końcówka? I chcę powiedzieć, że w ostatni dzień Pan Jezus poświęcił całkowicie dla przyjaciół i uczniów. Ostatni dzień, czwartek, Pan Jezus już poświęcił tylko dla przyjaciół i dla uczniów. Z Ewangelii, trzech Ewangelii wynika, że noc spędził w Betanii. W Betanii, tam gdzie mieszkała Maria, Marta i Łazarz. Czytamy w Ewangelii Marka, 14 rozdziale, wersecie 3. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik z czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olej na głowę jego. Później Pan Jezus wyjaśnił, że namaściła ciało moje na pogrzeb. A więc w tych już całkowicie końcowych, ostatnich chwilach Pan Jezus jest tam, gdzie są Jego przyjaciele, w domu był u Łazarza, u Marii, u Marty. A później dalej w Ewangelii Mateusza 26, 17 do 20 czytamy: a w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie, zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł: idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z 12 uczniami. Jak już powiedziałem, to absolutny koniec. To absolutnie ostatnie chwile. Pan Jezus paschę obchodził co roku. To jest ostatnia pascha. Ostatnia wieczerza, którą obchodzi w gronie 12 swoich uczniów. To nie była kolacja w pośpiechu. To był czas, kiedy są ze sobą i rozmawiają. Gdybyśmy odnieśli się do Ewangelii Jana, zobaczylibyśmy, że tam, przy tym stole, Pan Jezus wypowiada wiele, wiele ważnych słów do uczniów. To tam mówi im, żeby się nie trwożyło ich serce, że odchodzi do Ojca, ale powróci. Pan Jezus przygotowuje ich na swoją śmierć, przygotowuje ich na swoje odejście. On jest gotowy, ale oni nie. Dla nich to był wstrząs, dla nich to był szok, dla nich to było trzęsienie ziemi. Dla nich to było coś, czego nie mogli ułożyć sobie w swoich głowach. Ale Pan Jezus, siedząc z nimi przy wieczerzy paschalnej, przygotowuje ich i mówi: niech się nie trwoży serce wasze. W Boga wierzcie i we mnie wierzcie. Idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję wam miejsce, wrócę i wezmę was do siebie. Nie martwcie się, oto Ojciec da wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który będzie z wami na wieki, na zawsze. Ja odchodzę, ale przychodzi Duch Święty. Pan Jezus tyle czasu im poświęcił, tyle dni im poświęcił, a teraz jeszcze przygotowuje ich serca na to tak trudne przeżycie, nie tylko dla Niego, ale też trudne przeżycie dla nich. A więc ostatnie godziny, ostatnie dni, ostatnie chwile, całkowicie ostatnie chwile, to czas spędzony z uczniami. Później kończą wieczerze, wychodzą, idą przez Dolinę Cedron i wchodzą na zbocze Góry Oliwnej, tam do ogrodu Getsemane, i tam następuje po pewnym czasie Jego aresztowanie i Jego ten czas już z uczniami się kończy, ponieważ nie ma do nich dostępu, nie ma z nimi kontaktu. Podsumowując, ostatnie godziny życia naszego Pana. Jak wyglądały ostatnie dni, ostatnie godziny? Skupiony na mieszkańcach Jerozolimy. Po drugie, skupiony na domu Ojca, na domu Bożym. Skupiony na ludziach chorych, na ludziach potrzebujących. Skupiony na tym, aby do końca przekazać wolę Ojca, nauczał lud. Skupiony na przyjaciołach i uczniach, aby przygotować ich na tak trudne dla nich doświadczenie. Mój wniosek końcowy z tego rozważania jest taki: Jezus służył do ostatnich chwil swego życia. Jezus służył do ostatnich momentów swego życia. Jezus nie koncentrował uwagi na sobie, lecz poświęcił, dał swoje życie dla innych. I znów powracam do tego, co mówiłem na początku. Czy ostatnie godziny Jezusa wyglądały inaczej niż całe Jego życie? Okazuje się, że nie. Tak naprawdę nie widzimy tam niczego nowego, czego by nie robił wcześniej. To nie było tak, że nagle Jezus zorientował się, że ma ostatnie dni i nagle mówi, nie, no teraz muszę już naprawdę coś zmienić. Jego ostatnie dni, godziny są wyrazem całego jego życia. On idzie tą samą drogą. A więc stawiam sobie samemu teraz pytanie. Ile ja musiałbym zmienić, gdybym wiedział, że to są ostatnie moje dni? Moja odważna teraz zdanie, może odważny wniosek, który chcę powiedzieć i skierować do was. Jeśli musiałbyś zmienić bardzo dużo, to nie jesteś gotowy na spotkanie z Panem. Jeżeli twoje życie musiałoby przeżyć rewolucję i wstrząs, to w tym momencie nie jesteś gotów na spotkanie z Panem. Więc póki trwa to, co nazywamy dzisiaj, póki trwa dzień łaski i dzień zbawienia, przynieś swoje życie przed Boży tron i Boże oblicze. Poproś Go, aby Boża łaska i moc Ducha Świętego dotknęła głębi twojego serca. Byś był gotowy na spotkanie z Nim. Zapraszam Cię do modlitwy.